I jak Państwo, którzy słuchali Poranka Wnet, wiedzą, jesteśmy przy pomniku Artura Rubinsteina na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, a gościem Radia Wnet i Odysei Wyborczej jest pan Jan Tomaszewski, który zdecydował się, żeby kandydować do Senatu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Tak, zdecydowałem się. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że w Senacie jest bardzo dużo do poprawy. Mianowicie co? Nie może być tak, że senatorzy nie uchylają immunitetu, kiedy prokuratura chce im postawić zarzuty. Nie może tak być. Od tego jest sąd. Sprawa druga. Nie może być tak, że europosłowie, senatorowie, niektórzy posłowie nie tylko głosują, ale i mówią przeciwko narodowi polskiemu. Bo takie sprawy mieliśmy w przypadku Turowa, w przypadku KPO i w przypadku relokacji. Czy oni uważają, że takim postępowaniem ukarają tylko wyborców PiS-u? Nie, cały naród. A zapominają o jednej rzeczy, że trzy rzeczy są niepowtarzalne w życiu każdego człowieka. Moja matka, moja ojczyzna i ja. No, ojczyzna jest po prostu świętością. Kolejna sprawa. Nie może być tak, że ja zresztą mówiłem to jako poseł, że jestem za tym, żeby tolerować związki partnerskie, ale nie wolno dopuścić do tego, żeby niewinne 2-3-letnie dzieci były adoptowane, bo później, kiedy one pójdą do szkoły, przepraszam, że tak powiem, ale dzieci są okrutne w tych sprawach, nastąpią traumy, nastąpią samobójstwa. I to po prostu trzeba zmienić konstytucję. Oczywiście można adoptować dziecko, które ma powyżej 18 roku życia. Nie może być z kolei tak, że Karol Wojtyła, czy nasz papież, najwybitniejsza postać w historii Polski, jest atakowany. Przecież były dwie kongregacje do spraw błogosławionych i do spraw świętych w Watykanie i można było wszystko pisać. One musiały, kongregacje, to sprawdzić. Skoro to sprawdziły i został błogosławionym i świętym, to musi być tak jak podczas ślubu kościelnego. Ksiądz się pyta, kto jest przeciwny temu związkowi. Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, proszę bardzo. Jeśli nie, to nawet jak się później ktoś dowie, nie wolno tego upubliczniać. I sprawa ostatnia, która jest w tej chwili na porządku dziennym. Ja naprawdę czekam na drugą część filmu pod tytułem Po zielonej trawie piłka goni. Co mam tutaj na myśli?
Ale część jakiego filmu?
A tej pani, która to nakręciła ten film, podobno o zielonej granicy, nigdy go nie będę oglądał, ale czekam z niecierpliwością na drugą część. Może ktoś nakręci to, że nasza drużyna narodowa wygrała mecze, bo to będzie film fabularny, wszystko można tam umieścić, że wygrała mecze wyjazdowe z Czechami, z Mołdawią i z Albanią. Będzie to ku pokrzepieniu serc.
Scenarzystę tego nowego filmu fabularnego już mamy. Będzie nim pan Jan Tomaszewski, ale wróćmy na chwilę do Senatu. Co wspólnego ma pana kandydowanie z tym, o czym pan mówi?
A wspólnego to, że to powinni zainteresować senatorowie. Ja powiedziałem niejednokrotnie i mówię to, że nie przyjąłbym propozycji na posła. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę dobrej drużyny się nie zmienia. Bo ja nic nowego bym nie wprowadził. Natomiast tutaj można to zmienić, bo jeszcze raz podkreślam, ten pakt senacki dla mnie jest paktem takim antyimmunitetowym. Żeby tylko zachować immunitet. Oni nie są od tego. Od tego jest sąd. I ja uważam, ja nie muszę być senatorem. Jeśli będę, zrobię wszystko, żeby być. Ja uważam, że jeśli rozbijemy ten pakt i będzie większość w Senacie z prawicy, to immunitety natychmiast zostaną uchylone i sąd się wypowie, czy dana sprawa jest polityczna, czy dana sprawa jest karna.
A w Łodzi historia jest taka, że nigdy nie było senatora, który był wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość?
Tak, nie było nigdy i jeszcze raz podkreślam, nic się nie stanie, jak ja nie będę. Ale rozmawiając z panem, panie redaktorze, no mam możliwość wypowiedzenia się na ten temat i ja nikogo nie atakuję. Ja po prostu chcę normalności. Że wszyscy wobec prawa jesteśmy równi. Że wszyscy Polacy musimy dmuchać w jedną trąbę. Czy jestem w Europarlamencie, czy jestem w opozycji. Są sprawy, które są święte. I to nas buduje. Proszę zauważyć, że w prawie relokacji my, jako jedyne społeczeństwo, jesteśmy traktowani jako podzieleni. Przecież to jest i dla Putina, i dla Łukaszenki. To jest woda na młyn. A inne państwa mają różne poglądy. Bo wiadomo, że mają różne poglądy, ale są zjednoczone właśnie w tych sprawach. Ja tylko przypomnę jedną rzecz. Ja jestem z drużyny pana Kazimierza. Myśmy na co dzień walczyli ze sobą. Rywalizowaliśmy, no bo wiadomo, Legia UKS, Legia Widzew. Ale kiedy mieliśmy orzeł na piersi, na koszulce, nie tylko w głowie, ale i w sercu była ojczyzna polska, bo gra się dla ojczyzny. I proszę mi nie mówić i nie wierzyć w to, że oni grają tam dla pieniędzy. Nie. Dla pieniędzy grają tam, ale w momencie, kiedy tutaj osiągną sukcesy, to tam będą mieli więcej pieniędzy. I dlaczego tam dobrze grają, a u nas słabo? No bo przez ładnych parę lat byli trenowani przez różnych selekcjonerów, natomiast tam są trenowani przez najlepszych trenerów świata.
A już sobie wyobrażam, no ten ostatni trener z Portugalii to nie był, też należał do zbioru bardzo dobrych i cenionych trenerów, ale o piłce nożnej za chwilę porozmawiamy, bo teraz taka analogia. Powstrzymał pan Anglię, a teraz chce powstrzymać pan Pakt Senacki. Kto jest w tej łodzi pana konkurentem?
Jest wielu konkurentów, ale chyba najpoważniejszym jest kandydat Artur Dunin, który no, w Senacie odgrywa dużą rolę, bo nawet opracował swego czasu taki, jakby to powiedzieć, pismo, memoriał czy dokumenty na temat jednopłciowych związków. Ale jeszcze raz podkreślam, musimy wziąć pod uwagę, że jeśli to zaakceptujemy, zaakceptujemy adopcję, bo nie można tego rozdzielić.
Pana kampania to co? Billboardy, spoty telewizyjne, ulotki?
Nigdy tego nie miałem. Ja twierdzę, że kampanią jest to rozmowa. Pan mi zadaje pytanie, ja panu odpowiadam. Bo na billboardzie ja mogę napisać, jak czytam te billboardy, co oni chcą, jak chcą. No, chcę dobra Polski, chcę dobra... Artur Dunin napisał, dla nas się liczy dobro człowieka. Przepraszam, czy w Polsce wszyscy jesteśmy równi, czy równiejsi? No bo dlaczego nie chcę uchylić immunitetu? No to jest po prostu dla mnie dziwne i niezrozumiałe, bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. A od tego jest sąd, żeby zadecydował, czy to jest sprawa polityczna, czy to jest sprawa karna.
To proponuję, żebyśmy gościnną ławeczkę Artura Rubinsteina opuścili i przeszli się kawałek ulicą Piotrowską. Zobaczymy, czy pan Jan Tomaszewski jest osobą, którą łodzianie i albo łodzianki pamiętają. I zanurzmy się teraz w pytania piłkarskie. Wczoraj mecz na Łazienkowskiej. Fantastyczny doping, słyszany nawet w Łodzi. 3-2 Legia wygrała. Oglądał pan ten mecz?
Tak, naturalnie oglądałem jeden, drugi. I wielkie gratulacje dla Legii. Nie spodziewałem się, że w ogóle zremisują, że podejmą walkę. A od samego początku grali jak równy z równym. I to jest dla mnie wskaźnikiem na to, że nasze drużyny, jak się sprężą, jak są dobrze przygotowane, są w stanie walczyć z najlepszymi. Natomiast ten drugi mecz no, świadczy o tym, że Włosi odstają od nas, no bo wprawdzie w posiadaniu piłki byliśmy prawie równi, ale myśmy tę piłkę między bramkarzem a obrońcą wymieniali, ale było 30 strzałów Włochów, 3 strzały nasze. Celnych było 10, jeden strzał celny Włocha i 11 rzutów rożnych było.
Nie wiem, czy panowie się zatrzymają, czy panowie poznają tego pana?
Tak, pana też.
Tak? No, czyli... No i co?
No nie wiem, no coś mamy powiedzieć. Dzień dobry.
Dokąd panowie się wybierają?
Na drugą budowę.
A jaką? To coś dużego budujecie?
Duże to będzie? Duże chyba będzie.
4 parkingi w centrum Łodzi, wielopoziomowe. Jak głośna inwestycja.
Przecież tu jest Piotrkowska, czyli ulica Piotrkowska i te domy, które się na Piotrkowskiej nie zmieściły, czyli tutaj trzeba wszystko budować.
No, dlatego my wciskamy te nasze parkingi w takie wąskie działki, znaczy nasze, no miasta, nie nasze, ale no tutaj niedaleko będziemy budować przy Urzędzie Wojewódzkim. Już ruszyły prace pierwsze, także wszystko jest na dobrej drodze.
A kiedy się skończy ta budowa?
No, myślę, w przyszłym roku. Koniec przyszłego roku może.
Koniec przyszłego roku, początek 25.
Jakoś nie mam odwagi, żeby panów zapytać o politykę, ale może chce pan coś o polityce powiedzieć?
Może lepiej nie. nie będę wchodził na tematy polityczne.
Wszystkiego dobrego.
Tomasz jest dobry w polityce, to on na pewno dużo może powiedzieć.
Nie, o meczach, bo my rozmawiamy teraz o wczorajszym meczu Legii Warszawa. Ja wiem, że w Łodzi serce dla Legii nie bije zbyt mocno, ale wczoraj wygrała Legia.
No, ja 3-2, jako z Warszawy jestem dzisiaj na występach, jestem w Łodzi.
Legia tyle zaskoczyła i to nieprawdopodobnie. Ja byłem przekonany, że Anglicy ich zdominują. Ale to jest piłka.
Ale Legia ma takie przebłyski, że czasem z takimi drużynami zaskoczy, a później przy takich zwykłych, prostych drużynach potrafi dać ciało, delikatnie mówiąc.
Ale w tej chwili mają ogromną szansę, bo wygrali, pokazali, że umieją grać.
Jak zobaczymy następne mecze. No, następne mecze się okażą, jaki jest naprawdę. Czy to nie był przypadkiem wypadek przy pracy? Oby nie.
Wędrujemy dalej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Radio Wnet w Warszawie. Można go słuchać.
Słucham.
Naprawdę?
Słucham czasem, tak. Różnych stacji, ale słucham też.
Dziękuję bardzo. No to wędrujemy dalej. Drugi mecz Rakowa. Raków rzeczywiście miał jedną okazję do zdobycia bramki. To się nie udało.
Tak, nie udało się. Lederman powinien strzelić, ale za mało tych okazji było. Chociaż muszę powiedzieć, że Raków naprawdę grał, zaprezentował się nieźle. Bo no to, że bramkarz grał kapitalnie, ale oni również stworzyli te 3-4 sytuacje, które mogły zakończyć się sukcesem. Za mało było tych sytuacji i to chyba było przyczyną porażki. Ja czekam z niecierpliwością na mecz rewanżowy, jak Włosi tu przyjadą. Czy oni też tak nas zdominują, jak zdominowali tam?
No to nie sposób teraz nie zapytać się o te zmiany w reprezentacji Polski, a w ogóle pytanie zasadnicze, dlaczego ta reprezentacja tak fatalnie się prezentuje.
Mieliśmy ostatnio trenera portugalskiego, który niestety potraktował nas trochę po macoszemu, dlatego że miał więcej urlopu niż dni spędzonych z drużyną i do robienia atmosfery. Ja uważam, że ci zawodnicy grają naprawdę dobrze, kiedy grają u siebie, bo grają tam z są kierowani przez najlepszych trenerów świata za ogromne pieniądze. Tutaj różnie to bywa. I to jest pytanie. Mam nadzieję, że w tej chwili wybór jest dla mnie fenomenalny. Dlaczego? Dlatego, że Michał Probierz ma w jednym palcu ze 100 nazwisk tych U20, U21, tych przyszłych, jakby to powiedzieć, reprezentantów Polski pierwszej drużyny. I on, tak jak pan Kazimierz Górski, kiedy objął zespół, był trenerem młodzieżówki, i on doprowadzi do zmiany pokoleniowej w drużynie, bo to wszyscy jesteśmy, ten, że musi odejść Lewandowski, muszą ci starsi zawodnicy odejść, bo wiadomo, że PESEL nie kłamie. I w związku z powyższym, kto dostarcza paliwa do reprezentacji, mówiąc tak kolokwialnie? Młodzieżówka U21, U20, U18. Jak on ich zna? Ja muszę przyznać się, że jestem przecież kibicem, jestem byłym piłkarzem. Jakby się pan mnie zapytał, panie dyrektorze, kto gra w młodzieżówce? Ja nie wiem. Mnie to naprawdę nie interesuje. Mnie interesuje, ile zawodników z młodzieżówki przejdzie do reprezentacji narodowej. I jak oni się tam zaprezentują. A żeby ich poznać, to trzeba zde 2-3 lata. I w tej chwili na ten moment i na te wymagania Polskiego Związku Piłki Nożnej uważam, że to jest trener idealny.
Spacerujemy z Janem Tomaszewskim ulicą Piotrkowską. Co to za budynek?
Och, to jest słynna grandka. Kiedyś od 50 lat, kiedy ja tutaj przyjechałem, ktoś, jak się umawiał z kimś spoza Łodzi, I gdzie będziesz? Na Piotrkowskiej. Na gdzie? W Grandce. I to była najlepsza kawa w całej, a nie tylko w całej Łodzi, ale w całej Polsce. Mogę to powiedzieć. W tej chwili właśnie, no różne tutaj były te, jakby to być koleje losu tej Grandki, tej kawiarni, ale z tego co wiem, mamy powrócić do kawiarenki Grandka i do Grand Hotelu.
Który jest remontowany przez rodzinę Likusów.
Tak, jest, ale to ma powrócić, takie są wieści, że będziemy mieli Grandkę na Piotrkowskiej. Prawdziwą.
Ale jaką Grandkę pan najbardziej pamięta?
No tutaj tą kawiarnię. Myśmy przed treningiem, pamiętam, trener Leszek Jezierski, Machciński, trenerzy łódzcy, zawodnicy, spotykaliśmy się tutaj w Grandce, dyskutowaliśmy na temat kto gdzie gra. Ja później jak byłem trenerem, to jakby to powiedzieć, wyciągnąłem czterech zawodników, trzech z Rawy Mazowieckiej, jednego z Piotrkowa, którzy grali w reprezentacji Polski. I to było właśnie to, że ci trenerzy dzielili się. Wiesz co, widziałem wczoraj tam takiego chłopaka, który grał tak inaczej, tak dobrze grał. Ja potem pojechałem, czterech i kupiłem i cała czwórka wystąpiła w reprezentacji Polski. Oczywiście w odpowiednim czasowym takim czasowych ramach.
Czy wracając do reprezentacji Polski, mamy szansę? Widzi pan nas w tych, że wejdziemy i zagramy w Mistrzostwach Europy?
Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy nie zagrali. W końcu połowę Europy tam jedzie, 24 drużyny. I nawet jak się nie uda, bo może się w tej chwili nie udać, jak wygramy nawet 3 mecze, to w barażach nie sądzę, żebyśmy przegrali u siebie z Estonią, bo na dzień dzisiejszy tak to wynika. I później będzie losowanie i będziemy grali jeden, bo tylko jeden mecz się gra, z Walią albo z Islandią. Ja uważam, że to jest najlepsze pokolenie w historii polskiej piłki, które niestety nie zostało wykorzystane w reprezentacji. I dla nich to jest ostatnia szansa, żeby zaistnieć i coś zdobyć. Jakiś medal, czy powiedzmy czwarte miejsce, takie liczące się miejsce, żeby oni pozostali w sercach polskich kibiców. Ja jako ten jeden z zawodników, tych 12 zawodnika, święcie w to wierzę w Michała i jestem przekonany, że zagramy na tych mistrzostwach, ale wtedy będzie pół roku przerwy. I tak jak pan Kazimierz stworzył. Myśmy grali mecz na Wembley. Po meczu na Wembley nie było żadnego poważnego sprawdzianu. A pan Kazimierz zmienił 3 zawodników, bo miał do pomocy jeszcze Andrzeja Strela, który aktualnie trenował młodzieżówkę. I kto się spodziewał, że za Bulzackiego, który grał na Wembley, zagra jakiś Młokos, Władek Żmuda. Że za Leszka Ćmikiewicza zagra Zygmunt Maszczyk. No i za strzelca złotej bramki na Wembley zagra jakiś Szawik, przepraszam, że tak powiem, Szarma, który będzie wicekrólem strzelców. A jednak okazało się, że papież polskiej piłki, jak ja określam pana Kazimierza, zaryzykował i dobrze zrobił, no bo taki był charakter pana Kazimierza. I jeszcze raz chcę na zakończenie powiedzieć jedną rzecz. Człowiek, który zatrzymał Anglię, rzeczywiście był taki człowiek. To był pan Kazimierz, który nas, 11 zawodników, tak poukładał na Wembley, że myśmy walczyli tak jak ta pięść. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Ale nie zrozumiałem, dlaczego pan powiedział, że to jest najlepsze pokolenie polskich piłkarzy.
Nigdy nie mieliśmy najlepszego piłkarza świata. Tu mamy. Nigdy nie mieliśmy mistrza Włoch, mistrza, wicemistrza Anglii, mistrza Holandii, mistrza Hiszpanii. No mamy zawodników topowych. Wojtek Szczęsny. I mamy ten trzon zespołu, ale jakoś nie potrafiliśmy tego wygrać. I dam przykład taki. Za Shows graliśmy 2 mecze ostatnie. Z Wyspami Owczymi i z Albanią. Wiadomo było, że po tych perypetiach mecz z Albanią będzie meczem decydującym. I w tym momencie ja namawiałem Shows'a publicznie, żeby zagrał generalną próbę z Wyspami Owczymi przed meczem o wszystko, prawda? Niestety, stało się tak, że on wystawił na Wyspy Owcze, wystawił 2 9, czyli Milika i Lewandowskiego, a w meczu z Albanią wystawił 1 9. A to jest taka różnica w grze i w systemie gry, jak między tronem królewskim, a krzesłem elektrycznym. Bo każdy zawodnik musi grać inaczej. Nie wolno tak robić. My, przypomnę tylko, że były dwie dziewiątki we Francji, w jednej z najlepszych drużyn świata, Giroud i Benzema. Nigdy się nie zdarzyło, żeby oni w dwójkę grali razem. Była zamiana jeden na jeden, a reszta zawodników, jak grali, powiedzmy, z Gibraltarem grali bardzo ofensywnie, jeśli grali z Anglią, z Niemcami i innymi wielkimi, czy Hiszpanami, to grali defensywnie.
Z przyjemnością bym sprawdził pana zdolności agitacyjne, tylko nie mogę znaleźć odpowiednich osób do tego, żeby pan zaczął przekonywać.
Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten wywiad. On się ukazuje, bo to idzie wszystko na żywo. Mam nadzieję, że tym wywiadem i tymi argumentami przekonam ludzi do tego, żebyśmy w Polsce byli traktowani wszyscy jak równi, a nie równi i równiejsi.
No to wracamy w takim razie do pomnika Rubinsteina i posłuchamy teraz piosenki. Nie wiem, czy udało nam się znaleźć którąś z piosenek Maryli Rodowicz, ale jeśli tak, to z przyjemnością jej posłuchamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, a przede wszystkim dziękuję za możliwość przekazania słuchaczom moich myśli, co ja myślę. To wcale nie jest dogmatem, ale czy ja mogę powiedzieć swoje zdanie? Powiedziałem to swoje zdanie, a niech wyborcy osądzą, czy to były dobre słowa, czy złe. Żyjemy przecież w demokratycznym kraju.